Jest szefem Aliansu Ewangelicznego Ogólnopolskiego, organizacji zrzeszającej wszystkie kościoły ewangeliczne. Jest prezbiterem naczelnym Kościoła Bożego w Chrystusie, czyli tej rodziny zborów, w której wszyscy razem jesteśmy. Jest zainteresowany powstawaniem nowych kościołów i generalnie poszerzaniem Bożego Królestwa. Jest mężem Joli, tak? Jest jedynym mężem swojej żony i ma całą sporą grupę już dorosłych dzieci. Zawsze się mylę w liczbie, więc spróbuję zaryzykować. Pięciorga? Dobrze, tym razem trafiłem. Czasami mu dodaję, czasami mu odejmuję. Piątka, okej. Okay. No dobrze. To coś jeszcze chciałem fajnego takiego powiedzieć. Aha, czasami lubimy nazywać go biskupem i on tego bardzo nie lubi, więc powiedzmy wszyscy razem, witamy cię biskupie. Dobrze, Andrzej, oddaję ci mikrofon. Jak chcesz, to mogę się jeszcze o ciebie pomodlić, jak lubisz takie rzeczy. Mogę tak? Dobrze, wyciągnij swoją prawicę. Ojcze, dziękujemy ci za pastora Andrzeja. Ojcze, dziękujemy za jego życie. Dziękujemy ci, że on dzisiaj jest wśród nas, aby nam usłużyć. Dziękuję ci, Panie, że twoje słowo będzie docierało do nas. Dziękuję ci, Panie, że powstaną dobre notatki, bo jest to służba nauczycielska. Dziękuję ci, Panie, że będziesz mówił i dotykał nas i napełnisz nas konkretną treścią w tej niedzieli. Błogosławimy Andrzeja i otwieramy nasze serca. I wszyscy powiedzieli amen.
Dziękuję bardzo. Nie muszę żadnego dowcipu na początek opowiadać.
Bardzo ważne. Chciałem spytać, czy ktoś kiedykolwiek był członkiem zboru pastora Andrzeja Nędzusiaka na tej sali? Nikt nie był. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle teraz, nie?
Ani dobrze, ani źle. Nie muszę żadnego żartu na początek, żeby waszą uwagę przyciągnąć, opowiadać, bo już było tyle, że nie trzeba więcej, ale jesteście bardzo doświadczeni i wiecie, co to znaczy, kiedy kaznodzieja patrzy na zegarek. To nic nie znaczy. Właśnie zakończyliśmy razem z moją żoną taką objazdówkę po Polsce. W ciągu 2 tygodni byliśmy w północno-wschodniej, w Mońkach, w Gołdapi, później zawróciliśmy na południe, byliśmy w Rybniku, Opolu, Poroninie. Po drodze zahaczaliśmy o Warszawę, wylądowaliśmy na chwilę w Kaliszu i w końcu wróciliśmy do własnych, dobrze dopasowanych do nas, własnego, dobrze dopasowanego łóżka i odpoczywamy w domu. Przejechaliśmy 2600 kilometrów, to nie jest w ogóle żadną liczbą w porównaniu z tym, jak jeździ na przykład wasz pastor Marek. On potrafi w ciągu godziny przebyć 500 kilometrów i 2 razy to zrobił w zeszłym tygodniu. Natomiast mówię o tej podróży, ponieważ doświadczenia tej podróży spowodowały, że się nawróciłem na przebudzenie, ale częściowo, nie całkowicie, tylko częściowo, stąd ten tytuł Przebudzenie. I na końcu wyjaśnię, na czym polega to częściowe nawrócenie. Wrócimy do tego. Natomiast chciałem wam opowiedzieć, przepraszam, jeśli ktoś słyszy kolejny raz swoją historię, ale ona się trochę modyfikuje. Poza tym i tak nawet jak słyszałeś, to nie pamiętasz w większości, więc nie szkodzi. To jest takie moje odkrycie kaznodziejskie. Nie przejmuj się, jak się powtarzasz. Większość ludzi nie pamięta tego. Ty pamiętasz, że mówiłeś, oni nie. Więc moje doświadczenie z osobą Ducha Świętego ma 42 i trochę, 42,5 roku. To było we wrześniu 1980 roku. Byłem na obozie chrześcijańskim gdzieś w Wiśle i gospodarz tego obozu, dziękuję bardzo, gospodarz tego obozu zabrał chętnych uczestników na spotkanie modlitewne. Tam były takie tematy, jak nie radzimy sobie z ratowaniem uzależnionych, jak nie wiemy, jak się zachować jako protestanci, bo to jest ten region Polski, w czasie, kiedy strajkują inni, mają rację, że trzeba protestować, ale jednak powinno się chodzić do pracy. I w takich trudnych okolicznościach ci zgromadzeni ludzie gdzieś w Skoczowie powiedzieli, będziemy się modlić o Ducha Świętego. Możliwe, że nawet użyli słowo czy zwrot taki chrzest w Duchu Świętym. Ja z tego wszystkiego nic nie rozumiałem, ale tego dnia przez cały dzień do wieczora miałem takie ogromne pragnienie i rozmawiałem o tym z Panem Bogiem, że chcę, żeby moje życie było Jemu poddane. I kiedy zaczęła się modlitwa, ukląkłem, nie wiem, co robili inni, ponieważ od tego momentu mnie to całkowicie przestało obchodzić, co oni tam robią. Dlatego, że zacząłem czuć coś najpierw w czubkach palców, później dłonie, później ręce, później to przepłynęło na całe ciało. Nie umiem użyć właściwego słowa. Jakiś rodzaj mrowienia, ale to nie było mrowienie, dlatego że to było coraz silniejsze. Coś mnie wypełniało. Zrobiło się tak silne, że się przestraszyłem, że mogę tego nie przeżyć. I wtedy on się lekko wycofał. To jest to fizyczne doznanie, bardzo silne. Natomiast to niefizyczne, to było takie, że, było, że zrobiło się bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie. I po raz pierwszy w życiu ogarnęła mnie świadomość, że Pan Bóg to jest ktoś taki, kogo się chwali, kogo się wielbi. Wcześniej byłem przeciwny takim zachowaniom. Mimo, że byłem parę miesięcy nawrócony, uważałem to za nieuzasadnione. I nagle dotarło do mnie, że Boga się wielbi. I nie mam pojęcia dlaczego, ale poczułem, że właściwą rzeczą będzie podnieść ręce do góry. Nigdy nie widziałem ludzi w kościele, w tym, którym się stykałem w tamtym czasie, żeby coś takiego robili, ale mnie to pasowało. Podniesienie ręki do góry, rąk obydwu było właściwe. I również, czego nigdy wcześniej nie robiłem w czasie modlitwy, podniosłem głowę do góry i wielbiłem Boga. Godzinę albo więcej, musiało być dosyć długo, bo następnego dnia bolał mnie kark. Nie kolana, tylko kark z powodu cały czas takiej utrzymywanej głowy do góry. I to było moje takie doświadczenie z osobą Ducha Świętego. I pierwszych rzeczy uczyłem się wtedy. Uczyłem się, że jest potężny, ale bardzo delikatny, że uwalnia, że pobudza do uwielbienia, że przedstawia, jaki jest Bóg i że w ogóle jest bardzo przyjemnie przebywać w Bożej obecności. Ekstremalnie przyjemnie. Że to jest tak dobre przeżycie, że nie da się to z niczym innym porównać. Doświadczyłem Ducha Świętego i doświadczyłem Bożej obecności. No i później uczyliśmy się. Modliliśmy się o chrzest Duchu Świętym, czyli w naszym zrozumieniu, żeby zacząć mówić językami. Doświadczaliśmy darów Ducha Świętego, języki, wykład, prorokowanie, prowadzenie, uzdrowienia, wypędzanie demonów, rozróżnianie duchów. Mi się wydaje, że wszystkie lub prawie wszystkie manifestacje Ducha Świętego wymienione w Nowym Testamencie pojawiły się. I to była ekscytująca podróż. A później odkryłem, jak skutecznie modlić się o chrzest Duchu Świętym. I zacząłem to stosować. I prowadziłem, myślę, że setki ludzi do tego doświadczenia, spotkania z osobą Ducha Świętego. I dość sprawnie to szło, było w tym Boże błogosławieństwo. I jak czas upływał, a powiem taką sytuację, do czego doszliśmy w tych odkryciach, co jest częścią istotną tej całej historii. Mój kolega ze studiów, do którego nawrócenia jakoś przyczyniłem się, w pewnym momencie w swojej frustracji, gdy chodzi o służbę Bogu, zgłosił się do mnie, żebym się modlił z nim o chrzest w Duchu Świętym. I ja mówię, dobrze, pomodlimy się pod warunkiem, że wierzysz, że w ciągu 5 minut zaczniesz mówić językami. Ja byłem bezczelny, nauczyłem się i nauczyłem się, co robić, czego nie robić, żeby być skutecznym. Nie będziemy tu godzinami się modlić. Są pewne zasady, o których mówi Boże Słowo. To jest dar, który się przyjmuje przez wiarę, więc jeśli wierzysz, to będziemy się modlić. Jeśli nie, to nie. Poczekamy na później. On był bardzo głodny, oświadczył, że oczywiście, że wierzy. Zaczęliśmy się modlić i nie minęło 5 minut, znacznie mniej, jak zaczął mówić językami i przez 2 dni nie był w stanie przestać. Nie dało się z nim rozmawiać po polsku. Więc było bardzo dużo ekscytujących przeżyć i w trakcie tych przeżyć narastała we mnie pewna frustracja. Ta frustracja wynikała z tego, że doczytałem w Biblii, jaki jest cel daru Ducha Świętego? Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I zacząłem myśleć, to nawet nie były myśli, tylko takie nieprzyjemne odczucie, ale my chybiamy celu. Bo nie chodzi o to, żebyśmy prorokowali, modlili się w językach, uzdrawiali i tak dalej, ale chodzi o to, żeby ludzie nawracali się, żebyśmy byli skutecznymi świadkami. I częściowo z tej frustracji zostałem uzdrowiony, właściwy slajd się pojawił, kiedy wróciłem do tych starych historii i zacząłem rozmawiać z ludźmi, dopytywać się, prosiłem ich, moich tych starych przyjaciół, żeby mi opowiedzieli, jak było, bo ja mam takie szczątkowe, źle poukładane informacje, coś tam się nie zgadza i chcę sobie to uporządkować. I jak rozmawiałem z różnymi osobami, jeszcze mi kilka zostało do rozmowy, to te rozmowy uświadomiły mi, że znalazłem się, że jestem w łańcuchu Bożego poruszenia. Jak mówię, łańcuch Bożego poruszenia, to jest coś takiego. No ten mój kolega przyszedł, tak, kolega ze studiów, pochodzący z północno-wschodniej Polski, przeżył chrzest w Duchu Świętym. On przyszedł dlatego, że był do tej pory nieskuteczny, bezowocny, miał potworną frustrację, że nie może nikogo przyprowadzić do Chrystusa w swoich rodzinnych stronach. I niedługo po tym, jak on przeżył chrzest w Duchu Świętym, to nie zrobiło z niego wielkiego bohatera wiary, który zaczepia nieznajomych na ulicy. Myślę, że do tej pory tak nie jest. Ale zdarzyła się taka sytuacja, jedna, gdzie on poszedł na jakieś spotkanie, odczyt i na koniec tego odczytu powiedział kilka słów na temat, że prawdę można znaleźć w Ewangeliach. W wyniku tego jeden człowiek się nawrócił. Jeden, słownie jeden. Ale przez tego człowieka, we współpracy z moim kolegą, nastąpiło przebudzenie. W krótkim czasie kilkadziesiąt osób przyszło do Chrystusa. W rezultacie powstał zbór w Olecku i jeszcze w wyniku innych wydarzeń, po połączeniu z tymi, powstał zbór w Gołdapi. I ja jestem w tym łańcuchu. Ja tam coś zrobiłem. Zupełnie inna sytuacja z tej samej bajki z tamtych czasów. Przyczyniłem się do jakiegoś kroku duchowego koleżanki mojej żony. I ona postawiła kropkę nad i, gdy chodzi o jej pójście za Chrystusem. Ona opowiedziała Ewangelię swoim młodszym siostrom. Miała dwie młodsze siostry. Opowiedziała im Ewangelię. Te młodsze siostry to były fajne dziewczyny, którymi czasami interesowali się chłopcy. Więc jak się zainteresowali jedną z nich, to ona im powiedziała Ewangelię. Chłopak się nawrócił. Powiedział swojej siostrze, ona się nawróciła. Obydwoje opowiadali różnym innym ludziom. Druga siostra tej koleżanki mojej żony też opowiadała komuś Ewangelię. Ludzie się nawrócili. Powstała grupa osób, właściwie dwie, jedna w Mońkach, druga w Białymstoku. W wyniku tych opowiadań. A to nie koniec. Nie nadążacie, bo nie wymieniam imion. Siostra tego chłopaka, który interesował się ładną dziewczyną i się nawrócił. W pociągu tego nie mogliśmy ustalić, czy to był pociąg z Warszawy do Białegostoku, czy z Białegostoku do Warszawy. Nie wiemy, nie możemy sobie przypomnieć. Opowiedziała Ewangelię pewnej kobiecie z Białowieży. Ta kobieta się nawróciła. Opowiedziała Ewangelię ludziom, z którymi pracowała. Skracam bardzo. Powstał zbór w Hajnówce. I znowuż gdzieś w tym łańcuchu, w którymś momencie jestem ja. I oczywiście nie wypełniłem jednoosobowo wielkiego nakazu misyjnego dla jakiegokolwiek regionu Polski, czy choćby miasteczka, ale mam w tym swój udział. Jestem w łańcuchu Bożego działania. To nie są jedyne łańcuchy, tylko o dwóch wam powiedziałem. Jest ich więcej. To znaczy, że Duch Święty w jakiś sposób użył mnie, więc ta moja frustracja zelżała. Ciągle jest, bo to jest historia z przeszłości, czy ileś tam historii z przeszłości, ale dotarło do mnie, że nie zauważyłem i nie doceniłem tego, w jaki sposób Bóg działał w tamtym czasie. Nie docenialiśmy tego poruszenia, tego przebudzenia, które się działo. Więc się w tym aspekcie trochę poprawiam i doceniam, i świętuję, i cieszę się z tego, co było do tej pory, i czekam na więcej. I teraz, gdy chodzi o to więcej, może być następny slajd, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takim regułom Bożego działania w czasie Starego Przymierza. Przeczytam cztery fragmenty, które mówią o tym samym, na temat ognia spadającego z nieba. Macie te fragmenty na ekranie. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział, 22-24 werset. Zostały zakończone wszystkie prace przy stawianiu przybytku. Przybytek został postawiony, a następnie Mojżesz przeprowadził do końca instrukcję wyświęcania Aarona i jego synów. On dostał instrukcję, plan przybytku i według tego planu przybytek postawili, a później dostał instrukcję, wyświęcenie ludzi do służby. I zrobili to wszystko. Dokładnie wypełnili instrukcję, jaką dostali od Boga. Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, następnie stąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud. A chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. Ogień spadł na dobrze przygotowaną ofiarę. I będę to podkreślał. Nie chodziło o wielkość ofiary, nie chodziło o koszt ofiary, chodziło o ofiarę przygotowaną dokładnie według instrukcji, jakie przyszły z nieba. Później mamy sytuację, pierwsza Kronik 21-26. Dawid tam dopuszcza się grzechu, każe liczyć, później się opamiętał, ma widzenie anioła i otrzymuje od tego anioła za pośrednictwem proroka, gada instrukcję, postaw tutaj ołtarz. To było klepisko Ornana i Jebuzyty, zdaje się, na którym później miała stanąć świątynia. On to klepisko za kupę kasy kupił, postawił ołtarz, zrobił to, co anioł Pana nakazał za pośrednictwem proroka. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, wzywał Pana, a on go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Ogień schodzący z góry oznaczał, zrobiliście, co prosiłem, potwierdzam. Taka pieczęć, dowód posłuszeństwa, poddania Bogu. Później syn Dawida, Salomon, stawia świątynię i znowuż wykonuje ileś tam czynności według pewnego planu i projektu. I kiedy wszystko jest wykonane, druga Księga Kronik, 7 rozdział, 1-2 werset, a gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. I znowuż wydarzyło się to samo, zrobili to, co należało, stąpił ogień i stąpiła chwała. I z tego tekstu dowiadujemy się, że sednem wszystkiego nie jest służba kapłanów w świątyni, bo ona została zatrzymana, dlatego że coś ważniejszego pojawiło się, a to coś ważniejszego to obecność chwały Bożej. Chwała Pańska wypełniła tak bardzo to miejsce, że służba się zatrzymała na pewien czas. I wreszcie czwarty przykład. To jest pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział od 36 do 38. To jest bardzo znana historia. Na górze Karmel prorok Eliasz konfrontuje proroków Baala. I posłuchajcie te trzy wersety. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, Eliasz niczego nie robił z własnego pomysłu. On robił to w pewnych ramach, według Bożej instrukcji. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka, Izraela. On przygotował wszystko. Przygotował ołtarz, drewno, mięso, polał to jeszcze wodą i poczekał na odpowiedni moment, żeby było wszystko dokładnie według Bożej instrukcji. Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. I ta konfrontacja, którą przeprowadził Eliasz, zakończyła się Bożą pieczęcią, ogniem, który spadł z góry, który potwierdził, tak, to jest mój sługa i ja jestem Bogiem, a nie żaden Baal czy Ashera. Powtarza się taka sama zasada. Jeśli ludzie wykonają Boże polecenie, zrobią to, co Bóg powiedział w swojej instrukcji, w swoim słowie, to wtedy Pan przychodzi ze swoją obecnością. Nasze posłuszeństwo sprowadza ogień z nieba. To jest stare przymierze. W nowym przymierzu to, co wydaje mi się analogiczne, to jest to, co jest opisane w Dziejach Apostolskich. Więc Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 1-4 wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Jeśli byśmy czytali kontekst, zakończenie Ewangelii Łukasza, początek Dziejów Apostolskich, to dowiadujemy się, że oni mieli być wszyscy na jednym miejscu. To była część instrukcji. Macie czekać. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły. Więc zstąpił ogień, który następnie podzielił się na małe ogniki. Rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Te języki ognia to jest potwierdzenie. Zrobiliście to, o co was prosiłem. Wypełniliście moją instrukcję, potwierdzam to, a następnie Duch Święty wypełnił ich, zaczęli mówić językami, wyszli na ulicę, wywołali zamieszanie swoim stanem upojenia Duchem Świętym i językami i w rezultacie głoszenie Ewangelii stało się dramatycznie łatwe, nie trzeba było nikogo zaczepiać. To ludzie ich zaczepiali i komentowali i dopytywali się, co tu się dzieje. I to jeszcze w dodatku właściwi ludzie. Ludzie zainteresowani sprawami Pana Boga i Jego Królestwa. Bo to było wielkie święto, na które masa ludzi przybyła w pielgrzymce. I 3000 ludzi stało się częścią pierwszego kościoła. Ciekawe jest to, co jest zapisane w 5 rozdziale, 14-16 werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Podobne opisy znajdujemy 2 albo 3 razy w Ewangeliach, gdy chodzi o służbę Pana Jezusa. Nie cały czas, przynajmniej nie jest to napisane, żeby cały czas wszyscy, którzy przyszli, byli uzdrowieni. Nie jest napisane, żeby komukolwiek Pan Jezus odmówił, ale 2 czy 3 razy jest to podkreślone, że wszyscy, którzy pojawili się, zostali uzdrowieni. Tylko 1 raz w Dziejach Apostolskich jest taki zapis. 1 raz w Nowym Testamencie, w sensie po Ewangeliach, jest taki zapis. Wszyscy, którzy przyszli, zostali uzdrowieni. W tym miejscu, w tym czasie, w tej czasoprzestrzeni nastało Królestwo Boże. Nie było żadnej choroby. Ktokolwiek tam wszedł w tym czasie i chciał być uzdrowiony, został uzdrowiony. To jest unikalna sytuacja. Niezwykła sytuacja, która była możliwa tylko dlatego, że oni zrobili wszystko, czego Pan Bóg od nich oczekiwał. Co takiego oni zrobili? Czekali pełni pasji. Byli głodni Pana Boga, Jego Królestwa i On zstąpił. I trwali w tym. I wtedy ta Boża obecność, która nie pozwalała, żeby jakakolwiek choroba tam zagościła, pojawiła się i wszyscy zostali uzdrowieni. I to, co chciałbym podkreślić, że nie chodzi o poświęcenie, ale o posłuszeństwo. Ofiara, która może kosztować, liczy się wtedy, jeśli wyraża głód serca. To jest ta sytuacja, gdy Pan Jezus obserwuje ludzi wrzucających do skarbnicy w świątyni i tam pewna kobieta wrzuca 1 grosz i powiedzmy sobie szczerze, ten grosz nie miał żadnego znaczenia, gdy chodzi o utrzymanie świątyni. Ale Pan Jezus dostrzegł głód serca tej kobiety. Możesz rzucić dużo pieniędzy, mało pieniędzy, poświęcić czas, nie poświęcić czasu, pościć, w inny sposób się modlić. Możesz zdobywać się na wielkie poświęcenie, ale zawsze pytanie będzie brzmiało, co tam jest w twoim sercu? Nie wielkość ofiary, ale głód serca porusza Pana Boga. Jeśli w moim sercu albo w twoim sercu jest głód Jego obecności, to jest coś, czemu On się nie jest w stanie oprzeć. On nas stworzył, żeby z nami być, żeby nas kochać. I jeżeli dostrzeże głód, tęsknotę, pragnienie Jego obecności, to przyjdzie. Jeżeli dostrzeże gotowość do posłuszeństwa i kroki posłuszeństwa, to przyjdzie. Za każdym razem, kiedy my poddajemy się Bogu, On coś zrobi. Jakiś płomień spadnie z nieba. Jakiś ogień przychodzi w odpowiedzi na naszą uległość. To jest bardzo subtelna rzecz. Nasze religijne myślenie każe nam patrzeć na wielkość ofiary. Pamiętam taką rozmowę. 5 lat temu w Rybniku mieli taki tydzień proroczego nawiedzenia, trochę więcej jak tydzień, który nazwali Pocałunek Nieba i to było fascynujące. Tam była Boża obecność, którą byli w stanie przez ponad tydzień gościć. Później musieli tę formę przestać, ponieważ ich życie rodzinne się rujnowało. Trzeba było dzieci do szkoły wozić, pracować i tak dalej, gotować posiłki. Ale ten tydzień zmienił serca ludzi. I miałem rozmowę z kimś, dlaczego tam akurat coś takiego się dzieje i ta osoba mówi, bo oni się tak modlili. A ja w środku mam taką myśl, nie, to nie jest nagroda za ich gorliwość. Nie, ponieważ oni są w stanie sobie z tym poradzić. Musimy inaczej myśleć. My nie zasługujemy, nie jesteśmy w stanie zasłużyć, bo możemy wyjść naprzeciw. Nie zasługujemy, wychodzimy naprzeciw Bożego zaproszenia. Nie zasługujemy, On nie patrzy na nasze zasługi, On patrzy tylko na tęsknotę, na głód naszych serc. To możecie czytać fragment za fragmentem, które potwierdzą potwierdzają to, co ja mówię. Ofiara może wyrażać pragnienie, albo może wyrażać religijność. Panie, chciałbym kupić sobie coś u Ciebie. Jeszcze jeden przykład. Kilkanaście lat temu było takie przebudzenie w Lakeland na Florydzie. I ze względu na nowoczesną technologię, taka stacja telewizyjna to transmitowała. Jacyś ludzie, którzy oglądali regularnie transmisję tej stacji, ponieważ kiedyś jakieś pieniądze tam przeznaczyli, więc już oglądali. Zobaczyli to i byli podekscytowani, powiedzieli innym, wkrótce, wtedy byłem pastorem jeszcze, cały zbór był podekscytowany, tam jest przebudzenie, musisz tam pojechać. A ja mówię, mi się nie chce tam jechać. Napierali na mnie, że musisz tam pojechać, chcemy cię wysłać. Mówię, dobrze, ale to kosztuje pieniądze i nie pojadę tam sam. Ja i jeszcze jeden człowiek ze mną, we dwóch. I wyobraźcie sobie, że się oddolnie zorganizowali i przez trzy niedziele pod rząd, oprócz zwykłych ofiar, jakie zbieraliśmy, stawiali koszyk na koniec nabożeństwa, tam z przodu i wrzucali tam pieniądze. I przez trzy niedziele zebrali pieniądze na pokrycie kosztów, bilety, wynajem auta i hotel dla dwóch osób w 100%. Nie było wyjścia, musieliśmy pojechać. Więc pojechaliśmy. To jest najlepsze. Ten element trzeba zapamiętać. To nie było i nie jest mało pieniędzy dla takiego zgromadzenia, może podobnej wielkości jak tutaj, niewiele się różniące, żeby w trzy niedziele zebrać, tak? Takie pieniądze to dodatkowa ofiara. I ja nie zachęcałem do tego w ogóle. Więc pojechaliśmy tam, polecieliśmy tam. Były jakieś trudności, było ciekawie, ale szału nie było. Problem był z powrotem, bo tak, mój towarzysz wyjechał zdrowy z Polski, wracał chory ze spotkań uzdrowieńczych. Ktoś go zaraził i nie było to fajne. A ja myślałem sobie tak, teraz będzie niedziela, wróciliśmy, oni nas wysłali, płacąc dużo pieniędzy, żebyśmy coś przywieźli. A ja nie czuję, żebym cokolwiek przywiózł stamtąd. A wiecie, trochę pod ścianą jestem, więc oczywiście nie było innego wyjścia. Zarządziliśmy, że będziemy się teraz modlić o każdego, który jest chętny, nakładać ręce, bo po to nas wysłali, zapłacili pieniądze, więc się należy. Jest ta niedziela i tak zrobiliśmy. I słuchajcie, teraz dopiero się działo. To, czego nie widzieliśmy w tym Lakeland, działo się u nas w Warszawie. Na spotkaniu, kiedy modliliśmy się o ludzi. Moc Boża była taka, że ten, lider, który mi towarzyszył, on nie dotrwał do końca modlitwy, nie dał rady, padł pod mocą Bożą. Ja kończyłem modlitwę z ludźmi. Duch Święty rzucał ludzi o podłogę. Przynajmniej dwie osoby zostały uzdrowione, chociaż w ogóle o to się nie modliliśmy, do głowy mi nie przyszło. W nadprzyrodzony sposób uzdrowione. Ja obserwowałem to, myślę sobie po prostu, oni są na ssaniu. Ściągają Bożą obecność tutaj w Warszawie, taką, której ja nie doświadczyłem w podróży do Stanów, do miejsca przebudzenia. I to jest taka tajemnica. Prosta tajemnica. Człowiek, który jest stęskniony Pana Boga, ściąga Jego obecność. On przychodzi, kiedy ołtarz jest przygotowany. A ten ołtarz to serce, które jest głodne Boga. Mówiłem na początku, że w czasie podróży częściowo się nawróciłem na przebudzenie. Częściowo, bo tak, słyszałem to słowo, przebudzenie, czekamy na przebudzenie, modlimy się o przebudzenie. Jakoś tak odbierałem to, być może fałszywie osądzając różne osoby, tego nie wiem, ale myślę sobie, jeżeli ktoś siedzi na miejscu i wzdycha do Pana Boga, żeby czasy się zmieniły poprzez jego przebudzenie i ma takie oczekiwanie, że któregoś razu, któregoś dnia, teraz jest słabo, mało ludzi się nawraca, kościół cienko wszędzie w Polsce jest nieliczny, niewidoczny, ale przyjdzie przebudzenie i wtedy wszystko samo będzie się robiło, to ja tego nie kupuję. To jest mentalność ubóstwa. To jest taka mentalność duchowego ubóstwa. Nic nie będę robił, ale któregoś razu wygram w duchowego totolotka i przebudzenie zamieni moje marne duchowe życie w coś, co będzie rozkwitać i będę zbierać owoce tego, że jestem w Kościele. Na to się nie nawróciłem i nie zamierzam się nawrócić. Uważam, że powinniśmy służyć Bogu z tym, co mamy, bez względu na to, ile tego jest. Ale zaobserwowałem, że jeżeli wygaśnie ogień, który jest w naszym wnętrzu, jeżeli nie ma świeżości doświadczenia Pana Boga, Jego obecności, to jest bardzo trudno być świadectwem dla innych. Ciągle możemy być, ale to przychodzi z ogromnym trudem. I takie przebudzenie jest nam potrzebne. Takie, które spowoduje, że po spotkaniu Kościoła wychodzę na zewnątrz i promieniuję Chrystusem. I kiedy zdarzy się okazja, to nie mogę wytrzymać i coś powiem. I ciągle ja nie zmienię się. Nie będę mistrzem świata w ewangelizacji, nie będę zaczepiał nieznajomych, to nie moja bajka. Ale on będzie wiedział, jak stworzyć okoliczności, sytuacje, w których ja mogę napromieniować kogoś Bożą obecnością i coś jeszcze powiedzieć i dotknie się tych ludzi. To jest jego sposób. I takiego przebudzenia potrzebujemy. Takiego, które odświeży obecność Pana Boga w naszym wnętrzu. I miałem w czasie tej podróży dwa doświadczenia. Jedno, znowu drugi raz to samo powtarzam, w Opolu. Już wam mówiłem o Opolu, oni tam wychodzą na ulicę, tak? Więc znowu się spotkałem z ludźmi w Opolu i tak ogrzewałem się w tym ogniu ewangelizacji. Tam jest takie małżeństwo ewangelistów, takich niesamowitych. Tym razem zupełnie dwie inne historie usłyszałem. Jedna z nich jest taka. Mieli przerwę w wychodzeniu na ulicę, bo były tam jakieś trudności, przeprowadzkę i tak dalej. Po prostu nie dali radę. I jakiś człowiek nienawrócony dotarł do nich z pretensjami, że był któregoś razu na ulicy, posłuchał i przyszedł wtedy, kiedy powinni być następnym razem, żeby dopytać, a ich nie było. Słyszeliście o takiej sytuacji, żeby nienawróceni ludzie domagali się, żeby Kościół wychodził regularnie na ulicę, aby głosić Ewangelię? Słyszałem o protestach przeciwko naszym wyjściom. To jest fascynujące. Oni coś niosą. Druga sytuacja była taka, ta kobieta mówi, że ona lubi odwiedzać ludzi w szpitalu i zawsze to robi, to takie jej powołanie. I ktoś do niej zadzwonił, mówi, no wiesz, tam jakaś znajoma nasza jest chora, a ty jeszcze jej nie odwiedziłaś. Tyle czasu na szpitalu, a ty jeszcze jej nie odwiedziłaś. No się tłumaczy, nie wiedziałam, tak? Nie dotarła do mnie wiadomość, tak? Natychmiast wyruszyła do szpitala i oczywiście skończyło się tym, że odwiedziła tą kobietę, chrześcijankę nawróconą i przy okazji kilka kobiet z sali usłyszało Ewangelię. Rozmawiały tak głośno na temat Pana Boga, żeby tamte usłyszały. I co się tam wydarzyło? I jestem w obecności tych ludzi i ta naturalna pasja, nie umiem tego opowiedzieć, ta naturalna pasja, żeby przekazać Ewangelię, po prostu dotyka mnie i zachęca. Byliśmy też w obozie, w chrześcijańskim obozie proroczym. I tam miałem jakieś nauczanie i bardzo chciałem, żeby to było jakimkolwiek błogosławieństwem dla ludzi. I zaoferowałem im, może trochę nie wiedząc czy nie, zaoferowałem im modlitwę. Taką bardzo prostą, mało atrakcyjną. Jeżeli zgadzasz się z tym pragnieniem, które przedstawiam ci w czasie mojego wykładu i to modlisz się o to, to jak wyjdziesz, to ja z tobą będę się modlić. Z każdym, który wyjdzie. Więc byliśmy tam dwa dni, niecałe dwa dni. Tego pierwszego dnia po zakończeniu modliliśmy się do wpół do pierwszej. Później już reszta wymiękli, ludzie poszli spać. Następnego dnia zgłosiła się reszta. Powiedziała, że nie dali rady do północy czekać i żebyśmy się też z nimi modlili, więc po zakończeniu sesji, tam jeszcze z dwie czy więcej godzin, łącznie z moją Jolą pomodliliśmy się około 100 osób. Nie miałem takiego doświadczenia wcześniej, że tak bardzo nogi bolą, jak człowiek się modli przez kilka godzin. Nogi bolą po prostu, takiego stania i modlitwy. Ale to w samo sobie jest takie sobie, natomiast dotknął mnie głód. Głód w sercach tych ludzi, którzy wychodzili po modlitwę. To nie była atrakcyjna oferta modlitwy. Ja im niczego nie obiecywałem, oprócz tego, że zgodzę się z tobą i będę się modlił. I oni przychodzili, ludzie głodni Boga. To jest coś, co jest dotykającego. I myślę, że w jakiś sposób sprowadzali Bożą obecność. Nic się nie manifestowało, dopiero pod koniec tam drugiego dnia musieliśmy pomóc jednej kobiecie usiąść na krześle, bo jakoś takie miała problemy, żeby stać. Nie jestem zwolennikiem, żeby ludzie się przewracali. Jak to się stanie, to trudno, ale może być. Zgadzam się na wszystko, ale chciałbym, żebyśmy szukali Bożej obecności. Więc te rzeczy mnie poruszyły. I gdzieś tam dotarło do mnie to co, i powtórzę to, żebym mógł być skutecznym świadectwem dla świata wokół mnie, to potrzebuję, żeby w moim sercu było świeże doświadczenie Bożej obecności. Takiego ognia potrzebuję, takiego przebudzenia potrzebuję. A ono przychodzi wtedy, kiedy spełniam Boże warunki, kiedy chcę być poddany Jemu, i jest w moim sercu głód Jego obecności. I teraz chcę przeczytać może tylko jeden z dwóch tekstów. Jeden z Ewangelii Jana, tam macie na ekranie. Tak jest taka klasyka Ewangelii Jana, Ewangelia Łukasza. To, czego się nauczyłem w tamtych latach, poszukując osoby Ducha Świętego, to było to, że On przychodzi przez wiarę. Dar Ducha Świętego otrzymujemy przez wiarę. Nie przez wielogodzinne modlitwy. Oczywiście to może być dobre, żeby się wiele godzin modlić, ale dwa warunki ludzie musieli spełnić. Ja sprawdzałem, czy spełniają, zanim modliłem się o chrzest Duchu Świętym. Jeśli nie, to nie modliłem się, tylko pomagałem im, żeby te dwa warunki były spełnione. Wiara w to, że to za chwilę będzie, że dostanę to od Boga, ten dar, i pragnienie. I to wszystko. Więc ten pierwszy tekst z Ewangelii Jana, 7 rozdział, werset 37-39 mówi: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ten drugi tekst, którego może nie będę czytał, Ewangelia Łukasza, to jest tekst, który zawiera najmocniejszą, najmocniej wyrażoną obietnicę daru Ducha Świętego dla dziecka Bożego, które o to poprosi. I tych tekstów używałem, aby modlić się z ludźmi o chrzest w Duchu Świętym. I to było i jest bardzo skuteczne. Natomiast tak dociera do mnie, że to nie jest tylko o tym pierwszym doświadczeniu Ducha Świętego, które nazywamy chrztem w Duchu Świętym. To jest w ogóle o Duchu Świętym. To jest w ogóle o Duchu Świętym. Znaczy, że ktoś, kto kiedyś został ochrzczony w Duchu Świętym i na przykład tak jak ja, od 40 lat codziennie modli się w językach. Mam nadzieję, że od dnia chrztu w Duchu Świętym codziennie modli się w językach, a jeśli nie, to napraw się i módl się codziennie w językach, bo to jest dobre, bo tego potrzebujesz. Nie dostałeś tego, żeby zaliczyć coś, tylko żeby to było dla ciebie błogosławieństwem. Ale również ten, który ma takie doświadczenie, który ma doświadczenie, którym zapoznał się z sobą Ducha Świętego, może być znowu napełniony Duchem Świętym, może być odświeżony w taki sposób, że z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I można mówić, a tu chodzi o języki. Myślę, że co najmniej nie tylko. Chodzi o życie. Chodzi o życie. Chodzi o to, że Duch Święty bierze z nieba, przynosi w życie do wnętrza człowieka w takiej obfitości, że ono się rozlewa na świat wokół. I świat przychodzi do Chrystusa. Pan Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Ja wam nie próbuję powiedzieć żadnego objawienia, żadnego nauczania nowego. Wszystko to wiecie. Prawdę mówiąc, jak nasz pastor Marek zaprosił mnie, żebym głosił dzisiaj i zacząłem słyszeć, odbierać to, co Bóg mówi do mnie, to się trochę zdenerwowałem. Bo to jest ryzykowne. Bo ja czuję, że powinienem zaproponować wam modlitwę teraz. Oczywiście tylko dla tej nielicznej grupy ze zgromadzonych, którzy dzisiaj mają pragnienie, którzy są spragnieni Bożej obecności, którzy są spragnieni Ducha Świętego. Naprawdę są. Jeśli masz w sercu głód, pragnienie tej Bożej obecności, chcesz, żeby w świeży sposób Duch Święty wypełnił ciebie, w jakikolwiek, jakkolwiek to będzie wyglądać, nie wyglądać, cokolwiek to oznacza, chcesz Jego i Bożego życia. Masz taką tęsknotę, masz takie pragnienie. Nie wiem, jak to jest dopuszczalne tutaj. To za chwilę jakoś gospodarze powiedzą, co wolno, co nie. Ale ja chcę powiedzieć, że jestem gotowy zgodzić się z każdą taką osobą i pomodlić się razem z tobą, żeby to się stało. Żeby się spełniło to, co powiedział Pan Jezus. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jest coś, co Bóg chce zrobić w swoim Kościele. I robi to teraz. I być może to jest początek jakiejś narastającej fali, która będzie się jakoś rozlewać po naszym kraju. Nie mam pojęcia, jak to się będzie działo. Jedną rzecz wiem. Wygrają serca, które są spragnione. To nie jest tak, że Pan Bóg patrzy, a na złość charyzmatyką zrobię tu baptystów. Nie. Może, tak, może nie. Zrobię to u każdego, albo dla każdego, który tęskni, który ma pragnienie, który chce. Po prostu. Bo pragnienie przyciąga Bożą obecność. Teraz nie wiem, jak mi wolno to robić. No to jeśli ktoś... Dobrze, to tak klasycznie. Poproszę zespół. Może być, mnie jest obojętne, ale może być zespół. Proszę zespół. Znaczy, skoro gospodarze mówią, że ma być zespół, to poproszę zespół. Faktycznie. I teraz... Jesteś na spotkaniu. Ci, którzy oglądają online, ta oferta nie do końca jest dla was. Chwilę się pomodlę o wszystkich, ale nie możecie wyjść do przodu tutaj. Jeśli w twoim sercu jest pragnienie i ono jest prawdziwe i chcesz, żebyśmy tu razem się pomodlili, to nie będzie jakaś wielka modlitwa, niczego nie obiecuję, oprócz tego, że razem z tobą zgodzę się, żeby to pragnienie zostało zaspokojone przez Ducha Świętego, to wyjdziesz tutaj do przodu i krótko się pomodlimy. Nie wiem, czy ja będę sam, czy razem z Markiem i Izą, to już wy zarządzicie, czy jeszcze jakiś macie zespół modlitewny. Ale teraz chciałbym was poprosić, w czasie uwielbienia staliście, możecie stać teraz też, bo macie taką formę stawania przed Bogiem, modlitwy, żebyśmy razem pomodlili się. Ojcze, dziękuję ci bardzo za to, co ty robisz teraz w naszym kraju, w twoim kościele. Dziękuję ci, że wzbudzasz głód twojej obecności po to, żeby napełnić twój kościół twoją obecnością, aby następnie wyszedł do świata i zaniósł twoje życie i zaniósł twoje królestwo. Ojcze, dziękuję ci za to, że robisz to teraz, że coś się zaczęło w naszym kraju, że coś związanego z twoją świętą obecnością i z odświeżeniem przez twojego Ducha Świętego właśnie się dokonuje w Polsce, w polskim kościele. Panie, przychodzimy do ciebie, bo ta codzienność trochę nas męczy. Jesteśmy świadomi, że potrzebujemy twojej świeżej obecności. Jesteśmy świadomi całkowitej zależności od ciebie. Panie, jesteśmy spragnieni świeżego napełnienia twoim Duchem Świętym. I zapraszamy ciebie w to miejsce. Ojcze, proszę w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, aby twój Duch Święty dotknął się i dotykał się każdego, który ma w sercu pragnienie i z tego pragnienia woła do ciebie: Panie, chcę być napełniony w świeży sposób. Chcę, pragnę twojej obecności. Chcę odnowienia mojego wewnętrznego życia. Chcę tego przebudzenia, które po prostu polega na tym, że ty jesteś i ty mnie odnowisz. Aby moje życie dotknęło świat, który jest wokół mnie. Panie, proszę, żebyś nam wybaczył, że jesteśmy tacy wysuszeni i tak rzadko zdarza się, że ktoś słyszy od nas świadectwo, że ktoś słyszy od nas Ewangelię, że tak rzadko zanosimy w mocy do ludzi wokół twoje zbawienie. Proszę, żebyś wybaczył taką marną owocność. I Panie, chcemy odnowić naszą relację z tobą, świadomi, że bez twojego Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Żeśmy zależni i potrzebujący. I wołamy do ciebie, abyś nas napełnił w taki sposób twoim Duchem Świętym, żeby nie było to tylko fajnym przeżyciem, ale przede wszystkim, żeby to było życie, które będzie poruszać świat wokół każdego z nas. Panie Boże, to co jest moją niemocą i słabością, ty możesz przezwyciężyć, bo ja chcę być poddany tobie. Chcę być poddany twojemu wpływowi. Chcę chodzić napełniony twoim Duchem Świętym i tym życiem w taki sposób, żeby to życie, które mi dałeś, które we mnie odnawiasz, wylewało się na ludzi wokół. Ojcze, proszę ciebie o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś jest tutaj i naprawdę chcesz i decydujesz się na to i masz głód i chcesz, żebym się z tobą modlił, to wyjdź tutaj do przodu, zrobimy to teraz.
Aleluja. Andrzeju, już ci zapraszam jeszcze na chwilę tutaj, bo chciałem zalegalizować kazanie. Tak, czyli tak, żeby Duch Święty zstępował, musi być wszystko zrobione, jak Bóg przykazał, tak? To było pierwsze. I drugie, w Nowym Przymierzu Bóg przykazuje nam, żebyśmy byli głodni.
Nie powiem, czy przykazuje, bo nie wiem, czy może nakazać komuś, żeby był głodny. Reaguje na głód i pragnienie. Przychodzi do tych, którzy są głodni. Wszystko to wcale nie jest dużo. On tak naprawdę oczekuje od nas wyjścia jemu naprzeciw. Z jakimś takim pragnieniem, głodem i chyba tylko tyle. Te instrukcje nie są skomplikowane. A jakby były, to byśmy sobie nie poradzili. Wiele rzeczy nie potrafimy dobrze zrobić. Nie zasługujemy, nawalamy. A on przychodzi do tych, którzy są spragnieni.
Amen. Amen. Podziękujmy Andrzejowi. I Andrzeju, z okazji twoich ponad 60 urodzin, które obchodzisz we wtorek. Chcieliśmy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
I oklaski jeszcze raz. Amen, Andrzej. Tak, jesteś wolny. Wiem, że już uciekasz. Aleluja.